Jolanta Drużyńska, witam. Musimy stworzyć instytucję, która by w każdej chwili gotowa była nieść pomoc potrzebującym jej w Tatrach, apelował na łamach Taternika w 1908 roku Mariusz Zaruski. Organizacja Rycerzy Błękitnego Krzyża, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zarejestrowane zostało w październiku roku 1909. O pasjonującej przeszłości dalszej i bliższej Topru książki napisała Beata Sabała Zielińska, która będzie gościem dzisiejszego wydania Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało zarejestrowane 29 października 1909 roku we Lwowie pod obecną nazwą. Wtedy prezesem stowarzyszenia został Kazimierz Dłuski, lekarz społecznik, szwagier Marii Skłodowskiej-Curie, a naczelnikiem Mariusz Zaruski, postać niezmiernie wszechstronna. Żeglarz i taternik, fotografik i pisarz, działacz społeczny, legionista, żołnierz, taternik, wychowawca młodzieży. Siedzibą Topru został dworzec tatrzański w Zakopanem. Ratownicy postanowili wówczas, że ich godłem będzie błękitny krzyż na białym owalnym polu, stąd późniejsze poetyckie określenie Rycerze Błękitnego Krzyża. O historii dalszej i bliższej Topru książki napisała Beata Sabała-Zielińska, rodowita góralka, dziennikarka, publicystka radiowa, autorka i współautorka książek o Zakopanem, w tym takich jak na przykład Pięć Stawów, Dom bez adresu, o historii schroniska w Dolinie Pięciu Stawów oraz tej dwutomowej opowieści o tatrzańskim pogotowiu ratunkowym. Topr, żeby inni mogli przeżyć. Druga część, Topr, nie każdy wróci. Obie wydane zostały przez wydawnictwo Pruszyński SK. Ta druga część opowieści Topr, nie każdy wróci, była w tym roku nominowana do Nagrody Literackiej Zakopanego, nagrody, która od 2017 roku honoruje autorów i wydawnictwa, które propagują Zakopane oraz Tatry. Na naszych łączach Beata Sabała-Zielińska, witam.
Dobry wieczór.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pomysłodawcą i tym, który apelował o jego powstanie, był Mariusz Zaruski. Wcale przecież nie góral. Cepr, który w górach się zakochał i który stał się jedną z najważniejszych postaci gór. W Zakopanem przebywał od 1907 roku, więc naszą opowieść o Toprze zacznijmy od jego początków.
Jeśli już wspominamy Mariusza Zaruskiego jako jednego z założycieli, pomysłodawcy tworzenia Topru, to na pewno musimy wspomnieć również Mieczysława Karłowicza, bo też ten wielki kompozytor, taternik, doskonały spinacz, fotograf też doskonały, razem z Mariuszem Zaruskim mieli pomysł, by stworzyć taką służbę i taką organizację. Więc nie tylko sam Mariusz Zaruski tutaj był jakby spiritus movens z tego przedsięwzięcia. I właściwie można powiedzieć, że tragiczna śmierć Mieczysława Karłowicza spowodowała przyspieszenie tych prac związanych z jakby przyspieszenie próby zarejestrowania i zorganizowania Topru. Mieczysław Karłowicz zginął w lawinie 8 lutego 1909 roku. Wtedy właśnie wyszła wyprawa po niego, znaczy wyprawa taka zorganizowana przez Zaruskiego, zebrali kilku przewodników tatrzańskich. No i jakby ta śmierć była bezpośrednią przyczyną tego, że pomyślano o tym, że to jest właśnie czas, moment, by dokonać tego, o czym rozmawiali między innymi z Mieczysławem Karłowiczem.
Pamiętamy te zdjęcia, bo one się zachowały z tej wyprawy po Mieczysława Karłowicza, który zginął przysypany lawiną. No, chciał zrobić podobno lepsze zdjęcie, prawda? I niestety albo lawina zeszła, albo podciął tę lawinę i zachowały się te zdjęcia takie, jak ci ratownicy znoszą ciało Mieczysława Karłowicza. Jak patrzę na zestaw ludzi, którzy zostali zaprzysiężeni, stali się jednocześnie właśnie tymi pierwszymi członkami TOPR-u zaprzysiężeni 11 grudnia 1909 roku, no to oprócz Mariusza Zaruskiego, no byli tam i Klemens Bachleda, i Jakub Wawrytka-Krzeptowski, Jędrzej Marusarz, Jan Pęksa, Wojciech Tylka-Suleja, Stanisław Byrcyn-Gąsienica, Stanisław Zdyb, Józef Lesicki, Henryk Bednarski, Szymon Tatar Młodszy. Ja wymieniam ich wszystkich, bo po pierwsze nie jest ich wielu, a po drugie, co ciekawe, obok rodowitych górali z Zakopanego czy z Kościeliska, no są ludzie, którzy zakochali się w Tatrach, jak Mariusz Zaruski. No przecież ani Henryk Bednarski, ani Józef Lesicki, czy Stanisław Zdyb, no to nie byli stamtąd.
Nie byli, powiem coś więcej, nawet nie wiem, czy tutaj moi górale kochani nie przybędą z ciupagami, ale prawda jest taka, że tak naprawdę na rozwój Zakopanego i na to, co się w nim działo, duży wpływ, o ile w ogóle nie zasadniczy, mieli właśnie Cepry. Ludzie z zewnątrz, to oni jak przyjechali i zachwycili się naszymi górami, stwierdzili, że trzeba coś więcej zrobić, że nie można tego miejsca zostawić takim, jakie zastali je wtedy. Czyli biednej wsi i trochę biednych i zacofanych górali, powiedzmy wprost. Więc wszystkie duże inwestycje, wszystkie duże pomysły wychodziły właśnie od Ceprów, od tej inteligencji, która przyjeżdżała w Tatry. No, Towarzystwo Tatrzańskie założone przez samych Ceprów właściwie, tak? To oni dojrzeli jakby wartość Tatr, majestat tych gór i to, że trzeba je chronić. I przecież pierwsi przewodnicy tatrzańscy, a potem też pierwsi ratownicy, bo przecież spośród przewodników tatrzańskich była ta grupa ratowników, to powiedzmy sobie szczerze, pierwsi przewodnicy tatrzańscy to byli kłusownicy, po prostu, którzy no, wyrzynali zwierzynę w Tatrach z biedy, z potrzeby, nie wiem, zdobycia skór, sadła, no różnych takich innych rzeczy. Więc to jest tak, że gdzieś tym mózgiem były Cepry, byli ludzie przyjezdni. Dlatego właśnie w pierwszej jedenastce tych ratowników zaprzysiężonych w 909 roku byli między innymi ludzie spoza Zakopanego, nie górale.
No właśnie, ale też można powiedzieć tak, że ci pierwsi, którzy przyjeżdżali do Zakopanego i ci, którzy no, oddawali się temu białemu szaleństwu, czyli jeździe też na nartach, ale też ci, którzy eksplorowali Tatry, no to też z reguły byli przyjezdni. Można powiedzieć, że raczej byli to bogaci ludzie, a do czego pije? Do tego, że Mariusz Zaruski, który stał na czele Topru, nie wahał się często sięgać do kieszeni tych bogatych, którzy eksplorowali Tatry, by finansować wyprawy ratownicze, bo pamiętajmy, dziś Topr jest finansowany też ze źródeł państwowych, ale wtedy naprawdę nie mieli pieniędzy na te wyprawy, więc nic dziwnego, że Zaruski sięgał do kieszeni tych, no, tych bogatszych.
Tak, i on to robił oczywiście w sposób uroczy, ale zdecydowany, to wojskowy, więc potrafił jakby wyegzekwować pewne rzeczy. Tak, z założenia od początku, od podstaw Topr, to pogotowie miało być bezpłatne, czyli udzielana pomoc ma być bezpłatna. No ale oczywiście, tak jak pani wspomniała, na samym początku przyjeżdżali tutaj sami bogaci ludzie, bo przecież sama podróż do Zakopanego to był wysiłek. 2 dni jechało się furką z Krakowa do Zakopanego. Mówię o czasach sprzed pociągu, więc trzeba było wynająć dom od górala. No, to były duże, duże koszty i stać było tylko faktycznie tych najbogatszych. Więc Mariusz Zaruski nie miał tutaj jakby wątpliwości, że oni mogą wesprzeć Topr i zwracał się faktycznie, zwłaszcza do tych rodzin, którym udało się uratować bliskich. Tak? Dużo gorsza sytuacja była, kiedy ktoś ginął w górach, no to trudno było jeszcze przychodzić i prosić o pieniądze. No ale jeśli była możliwość, no to Zaruski o to jakby upominał się o te pieniądze. No też było sporo ludzi, którzy sami z własnej inicjatywy wspierali Topr, zostawali wtedy członkami wspierającymi po to, żeby właśnie ich docenić, ich zaangażowanie finansowe w Topr. I takich osób było sporo, takich darczyńców.
A jak jest dziś? Bo Topr dziś jest... dalej się boryka z problemami finansowymi.
Topr się boryka z tego powodu, że wciąż jest stowarzyszeniem, czyli jakby status tej organizacji nie zmienił się od 1909 roku. W związku z tym mamy taką sytuację, że właściwie Topr staje co roku do przetargu na zorganizowanie ratownictwa w Tatrach. No nie ma równych sobie, więc wygrywa ten przetarg co roku. Wobec tego dostaje zlecenie na ratowanie ludzi w górach od rządu polskiego i za to dostaje pieniądze. Te pieniądze płynące z budżetu państwa to jest około 60% budżetu Topru. Pozostałe pieniądze Topr pozyskuje od sponsorów, bardzo różnych i bardzo wiernych Toprowi też od wielu, wielu lat. I w ten sposób uzupełnia jakby ten budżet, który jest faktycznie z roku na rok większy, ale dlatego, że więcej osób niestety trzeba ratować. No i sprzęt jest coraz droższy, a Topr od czasu Mariusza Zarudzkiego bardzo się zmienił, bo z takiej służby powiedzmy no amatorskiej, jakby tutaj na to nie patrzeć, stał się super profesjonalną służbą górską.
Ale oprócz tych ratowników, którzy służą Toprowi, czyli nie są finansowani z zasobów Topru, no to są zawodowi ratownicy. Pierwsi to byli już w 1938 roku i dziś w Toprze też jest grupa tych zawodowych ratowników, którzy są uzupełniani o tych, powiedziałabym, ochotników ratowników.
Tak, dokładnie tak jest. Ci pierwsi zawodowi ratownicy w Toprze byli jakby z powodu postawienia kolejki na Kasprowy, czyli była potrzeba zabezpieczania narciarzy, którzy tam masowo się łamali. Natomiast tak, i została ten system taki, że są ratownicy zawodowi i ratownicy ochotnicy. Obecnie w Toprze jest około 30 ratowników zawodowych, reszta to są ratownicy ochotnicy. No, nie mogłaby istnieć profesjonalnie służba bez tego trzonu zawodowego, dlatego że no, ochotnik z założenia przychodzi wtedy, kiedy może i kiedy jest w stanie wesprzeć swoją osobą i doświadczeniem jakąś akcję, tak? Natomiast no, tych akcji jest sporo, wobec tego musi być zmianowość, musi być grupa gotowa wyjść od razu na wezwanie. No, są takie zasady i po prostu tak faktycznie teraz wygląda, że są zawodowi i ochotnicy, ale Topr nie mógłby istnieć bez ratowników ochotników, to trzeba bardzo podkreślić, dlatego że te wyprawy często są wieloosobowe, długie, no chociażby wyprawa w jaskini Wielkiej Śnieżnej, bardzo dużo ratowników, grotołazów, którzy brali w niej udział, są ratownikami ochotnikami, więc no, oddziela się faktycznie ratowników zawodowych od ochotników, ale tylko jakby z formalnych powodów. Natomiast ratownicy zawodowi podkreślają, że nie mogliby istnieć, Topr nie mógłby istnieć bez kolegów ochotników.
113 lat istnieje Topr, licząc od tego 1909 roku, więc jest o czym opowiadać. Ale myślę, że żeby uzupełnić tę historię, no to trzeba powiedzieć, co działo się z Toprem na przykład w czasie II wojny światowej, bo jest to ta cezura 1939 roku. Do 1939 roku na czele Topru stoi Józef Oppenheim, którego na czele Topru postawił sam Mariusz Zaruski, ale Józef Oppenheim, ze względu na to, że przecież był Żydem, wiadomo było, co czeka Żydów w momencie, kiedy Niemcy zajmują Polskę, więc ucieka z Zakopanego. Co dzieje się z Toprem w czasie okupacji?
No, kiedy wybucha wojna, Topr właściwie zostaje rozwiązany, można by powiedzieć, dlatego że ratownicy idą na wojnę, no, wielu z nich, prawda? Ale w 1940 roku, kiedy Niemcy wkraczają do Zakopanego, no, okupant zmusza ówczesnego naczelnika Topru do jakby podjęcia ponownie służby. Dlaczego? Dlatego, że po górach, po Tatrach chodziło mnóstwo Niemców. Tatry, góry, Zakopane było kurortem bardzo znanym wśród Niemców. Przecież przed wojną odbywały się zawody narciarskie w Zakopanem, skakali skoczkowie, więc Niemcy dobrze znali to miejsce i chętnie tutaj przyjeżdżali i chętnie chodzili po górach. I ulegali w tych Tatrach wypadkom, więc no, okupant zmusił do tego, żeby ratownicy jakąś służbę podjęli. I są nawet takie zdjęcia dosyć wstrząsające, jak idą ratownicy, niosą na przykład jakiegoś rannego na bambusie, czyli na kiju w siatce, tak wtedy znoszono rannych, a obok idzie dwóch żołnierzy z bronią niemieckich. Więc oni chodzili na te wyprawy po prostu w towarzystwie Niemców, którzy ich pilnowali, ratowników. Więc to faktycznie tak wyglądało dosyć szokująco. No, I ten czas wojny był takim czasem trudnym, jak wiadomo, dla wszystkich, też dla ratowników. No a potem po wojnie tobor zbierał się jakby od początku, od nowa. Ci, którzy zdołali wrócić, wrócili. Starsi uczyli młodszych i trzeba było jakby odbudować tę organizację niemal od podstaw.
No i zaczęli odbudowywać, ale ja bym tu przywołała luty 1945 roku. To pani już wie, że chodzi mi o tę słynną wyprawę poradzieckich partyzantów, gdzie zmuszono niejako polskich toprowców do wyprawy po nich. To była jedna z najtrudniejszych wypraw topru. Trwała 48 godzin. Pamiętajmy, że ta wyprawa na Słowację była w momencie, luty 45 rok. Na Słowacji jeszcze byli Niemcy.
Tak, zostali, tak jak pani powiedziała, ratownicy zostali zmuszeni do podjęcia tych działań. Ta wyprawa była do Doliny Rochackiej po radzieckich partyzantów. Już wtedy przecież Polacy wiedzieli, że Rosjanie nie są im jakoś specjalnie bliscy sercu. No ale faktycznie przyszedł rozkaz i trzeba było ten rozkaz wykonać. I w nocy z 11 na 12 lutego 1945 roku ratownicy, no mimo fatalnych warunków, była zawieja śnieżna, głębokie śniegi, przeszli na słowacką stronę, właściwie pod nosem okupantów, żeby przeciągnąć na naszą stronę, na stronę już wyzwolonego, zakopanego, tych partyzantów. To się udało, ale faktycznie wyprawa była niezwykle trudna, bardzo ryzykowna, no i jakby echa tej wyprawy, czy tam jakby pamiętamy o tej wyprawie w taki sposób, że między innymi w Dolinie Chochołowskiej na schronisku jest taka tablica upamiętniająca to zdarzenie.
W 1952 roku powstaje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i w tym momencie zostaje do GOPR-u włączony topr. Właściwie topr przestaje istnieć jako samodzielna jednostka.
Po wojnie okazało się, że Polacy bardzo chętnie ruszyli w góry i ta turystyka górska stała się popularna w różnych górach w Polsce. No i nagle okazało się, że w tych górach ludzie ulegają wypadkom i trzeba im pomagać. Wtedy zwrócono się do toprowców, do ratowników z Zakopanego, żeby przeszkolić inne osoby, tak żeby można było stworzyć takie grupy ratownicze górskie w innych naszych górach. I taka była idea właśnie, żeby gdzieś powstało Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Okazało się, że ratownicy torpu trochę założyli sobie pętlę na szyję, działając w ten sposób, dlatego że no, wtedy była taka skłonność do centralizowania wszystkiego, jak wiemy. Komuniści bardzo lubili, żeby była centralna, nie wiem, jakaś tam, no żeby wszystko było w jednym worku. I tak właśnie się stało również z toprem, bo w momencie, kiedy powstał GOPR, topr został przyłączony jako jedna z grup GOPR-u, tatrzańska grupa GOPR. Czyli stracili jakby autonomię, stracili swoją nazwę i właściwie zostali właśnie przyłączeni do dużej organizacji. To miało swoje skutki bardzo poważne, dlatego że ja nie chcę tutaj umniejszać innych gór, broń Panie Boże, no ale trudno porównać jakby warunki tatrzańskie do beskidzkich czy karkonoskich warunków. W związku z tym no, tutaj były różne historie związane przede wszystkim z pieniędzmi. No, jak jedna organizacja, to wszystkim porówno, tak jak za czasów komuny. Wszystkim porówno, to znaczy, że w tatrzańskiej grupie było trochę za mało, w związku z tym, że no, te Tatry są innymi górami, o innym charakterze. No i takie różne były niesnaski, różne przepychanki. Nie był to dobry czas dla topru. Źle to wspominają ratownicy. Suma summarum sprawa skończyła się w sądzie. A kiedy przyszło wyzwolenie w 89, no to też Tobr wykorzystał tę sytuację i po prostu odciął się, czy tam odłączył się od GOPR-u i znowu wrócił do nazwy Topr i jakby wszystko wróciło na stare tory. Dobre.
Tak, w 1991 roku Topr wraca do swojej nazwy i bardzo dobrze, dlatego że przez ten czas, okres PRL-u, właściwie większość z nas nie przywoływała nazwy Topr. Myśleliśmy, że w górach działa działa właściwie tylko Gopr i rzeczywiście tylko Gopr działał. I ten Topr i ta historia, fenomenalna historia Topru właśnie od 1909 roku, ta historia rycerzy Błękitnego Krzyża, jak bywają pięknie i poetycko nazywani od swojego godła, Błękitny Krzyż na białym owalnym polu, ta historia właściwie kompletnie była nieznana i od tego 91 roku, kiedy Topr mógł powrócić do swojej nazwy, to razem z tym zaczęła powoli wracać ta historia. Mówię powoli, bo wcale nie tak od razu. Oczywiście dla ludzi związanych z Toprem, ludzi gór, to było oczywiste i pamiętali tę historię, ale myślę o takiej znajomości powszechnej tego, że jednak ta, przez ten czas PRL-u ta historia Topru pogrążyła się, mogłabym powiedzieć, w niepamięć. Na szczęście mamy to poza sobą. Myślę, że czas najwyższy, żeby opowiedzieć o kilku akcjach związanych, bardzo pięknie to pani podzieliła w swoich książkach, na jakby różny rodzaj ratownictwa, który z Toprem jest związany. Więc ratownictwo ścianowe, które wydaje się takie oczywiste. Ktoś wchodzi w góry, są skały, gdzieś nie może przejść, gdzieś, no, nie daj Bóg, spada, gdzieś tam ugrzęźnie, w tych górach nie może zejść, no i wtedy wzywani są ratownicy. I to ratownictwo ścianowe ma oczywiście bardzo długą historię. Myślę, że można byłoby tu przywołać wstrząsającą właściwie historię legendarnego przewodnika i ratownika Klimka Bachledy.
Tak, to jest wstrząsająca historia, bo jest sierpień 1910 roku, no i jest wyprawa po studenta Stasia Szulakiewicza, młodego 20-letniego chłopaka, który zresztą był świetnym wspinaczem i taternikiem, doświadczonym już mimo młodego wieku, no ale bardzo złe warunki, ulewny deszcz przechodzący w śnieg, dochodzi do wypadku na tym małym jaworowym szczycie, jeden z partnerów udaje mu się schodzić, zejść do Zakopanego, wezwać Topr. Rusza Topr z Zaruskim na czele. Idzie między innymi najsłynniejszy ratownik i przewodnik tatrzański Klimek Bachleda. No i niestety ginie w ścianie małego jaworowego szczytu, ponieważ, no i tutaj są zdania podzielone. Klimek nie wykonał rozkazu albo w każdym razie nie posłuchał swojego naczelnika, który nakazał mu zawrócić. Jest słynne powiedzenie: mus cłeka ratować i nie wezmę życia ludzkiego na swoje sumienie, miał powiedzieć Klimek Bachleda, idąc dalej, mimo że Zaruski wołał, żeby Klimek zawrócił. Klimku, wróćcie się. No, Klimek niestety poszedł dalej i zginął, odpadł. I tragiczna śmierć Klimka Bachledy pokazała, że niestety nawet najwybitniejsi, nawet przewodnicy, nawet ratownicy nie są bogami, nie są nieśmiertelni. To był pierwszy wypadek ratownika Topru już wtedy. Nie ostatni niestety, jak wiemy, w historii Topru. No, dramatyczna historia. Dramatyczna. Klimek Bachleda został z honorami pochowany na nowym cmentarzu w Zakopanem, no ale niestety zginął.
Zginął również, czy zmarł z wycieńczenia ranny taternik Stanisław Szulakiewicz, nie doczekawszy się tej pomocy, no, która w tamtych warunkach była absolutnie niemożliwa. Ale to, co pani opowiedziała, że właściwie Klimek Bachleda nie usłuchał swojego szefa tych przewodników, Mariusza Zaruskiego, który krzyczał do niego: Klimku, wracajcie. Nie usłuchał tego. I od wielu lat będący naczelnikiem Topru Jan Krzysztof, on wielokrotnie w rozmowach, które pani prowadzi, które możemy odnaleźć na kartach książki, podkreślał, to jednak takie bezwzględne posłuszeństwo rozkazów tego, który kieruje akcją. Idziesz do tego momentu i w pewnym momencie musisz się wrócić. Jest decyzja, jest rozkaz i ten rozkaz trzeba wykonać.
I tak i nie. Znaczy, ja tutaj użyłam słowa rozkaz w rozumieniu Mariusza Zaruskiego, bo on był wojskowym i on w ogóle chciał, i taki zamysł był tej stworzenia Topru, żeby to była organizacja trochę parawojskowa. Czyli właśnie jak jest rozkaz, to my się stawiamy. Jak jest rozkaz, to idziemy. Jak jest rozkaz, zawracamy. To się trochę zmieniło, dlatego że teraz raczej jest dyskusja. Rozmawiamy. Jeżeli stwierdzimy, że w czasie akcji jest niebezpiecznie, że coś nam zagraża, nie jesteśmy pewni warunków, to być może się wycofajmy, to być może trzeba się zatrzymać. Raczej tak to wygląda. Oczywiście zawsze na wyprawie jest tak zwany kierownik wyprawy, który podejmuje decyzję i grupa oczywiście słucha się kierownika wyprawy, ale to też nie jest tak, że tylko on podejmuje te decyzje. Słucha też tego, co mówią członkowie wyprawy, bo może być tak, że ktoś po prostu coś dostrzeże wcześniej, coś go zaniepokoi, więc tutaj po prostu jest taka, no, współgrają ratownicy ze sobą, rozmawiają w czasie wyprawy. Nie ma takiego właśnie rozkazu, ale jest faktycznie jest grupowe działanie w rozumieniu takim, że razem działamy na rzecz jednej sprawy, ale nie jest tak, że każdy jest kierownikiem. Jest kierownik wyprawy.
I trzeba go słuchać.
I trzeba go słuchać.
Tak, konkluzja taka. Pisze pani w swojej książce, że tatrzańskie lawiny zabijają.
Niestety. Tak, tatrzańskie lawiny zabijają, dlatego że w Tatry są górami o charakterze alpejskim. Mamy wielkie ściany, mamy wielkie żleby, w których gromadzi się śnieg, mamy nawisy wielkie i jeśli lawina spada z dużej wysokości, no potrafi, robi ogromne spustoszenie. Jeżeli porwie człowieka, no to właściwie ten człowiek nie ma szans na przeżycie, dlatego że lawina, bardzo często w tatrzańskich lawinach ludzie nie tyle giną z uduszenia, ile z urazów wewnętrznych, dlatego że ta lawina, jeżeli go jakby przeciągnie przez ten żleb, przez skalny teren, no i go przemieli, bo jakby mechanizm lawiny jest taki, że jak wciągnie człowieka, to ona trochę działa jak maszynka do mięsa, mówiąc bardzo brutalnie, czyli go tak przemieli, no to właściwie ludzie giną bardzo często z urazów wewnętrznych. Oczywiście giną również z uduszenia. No i no tak, wypadki lawinowe rzadko kończą się happy endem.
No i niestety happy endem nie skończyła się lawina, która zeszła w 1956 roku. Myślę tutaj o tym zdarzeniu, kiedy lawina zniszczyła schronisko w Roztoce. To dziś myślę, że historia mało znana, mało pamiętana.
No tak, bo to jakaś taka, dlatego że już nie ma w tym miejscu schroniska, już nie zostało postawione to schronisko i zginęło faktycznie małżeństwo prowadzących i czterech wopistów, którzy tam pilnowali terenu. No dramatyczna historia i ogromna lawina, potężna. Było wtedy powszechne, pospolite ruszenie właściwie. Ludzie, kiedy usłyszeli, że doszło do tego wypadku, ruszyli z pomocą ratownikom, ale to trwało, odkopywanie, dostanie się do ciał trwało bardzo długo. Tak, jedna z największych, najpotężniejszych lawin w Tatrach.
Chociaż my z reguły, kiedy mówimy o lawinach i o tragicznych wydarzeniach związanych z lawinami, to z reguły przywołujemy tutaj ten tragiczny czy najtragiczniejszy do tej pory wypadek lawinowy w polskich Tatrach, kiedy 13-osobowa wycieczka licealistów z Tychów zmierzająca na Rysy została zasypana lawiną. Rok 2003 pochłonęła 8 ofiar.
To była najpotężniejsza lawina, znaczy najtragiczniejszy wypadek, o tak bym to nazwała, wstrząsający z tego powodu, że zginęli młodzi ludzie, bo to byli licealiści z Tychów, prowadzeni przez nauczyciela. Historia no, wielokrotnie przywoływana i pewnie Państwo słyszeliście o tym wypadku nieraz, bo skończyła się procesem sądowym dla tego nauczyciela, który prowadził tę wycieczkę, bo nie powinien jej prowadzić oczywiście. W ogóle nie wiem, dlaczego tak jest, że ludzie lekceważą taki główny przepis Tatrzańskiego Parku Narodowego, mówiący o tym, że grupę powinien prowadzić przewodnik tatrzański. Jakoś to właśnie obchodzi się ten przepis i właśnie dokładnie to zrobił ten nauczyciel. Być może uważał, że sam jest w stanie bezpiecznie poprowadzić grupę. No, okazało się, że niestety nie. Pogoda się zmieniła, on dzień wcześniej prowadził dokładnie taką samą grupę na Rysy, wszystko się odbyło bez problemów, wspaniała wycieczka. W nocy przyszedł opad śniegu, ciężkiego, mokrego. Ratownik wieczorem powiedział, Włodek Cywiński powiedział nauczycielowi, żeby zmienił plany, żeby nie szedł na Rysy z tą grupą, bo warunki są zupełnie inne niż poprzedniego dnia. No, nauczyciel podobno obiecał, że nie pójdą na sam szczyt, że pójdą tylko nad staw, no ale później okazało się, że niestety poszli wyżej. I dramatyczna, naprawdę dramatyczna historia, zwłaszcza, że lawina wtłoczyła ciała tych dzieci do stawu. No i jakby szukanie ciał trwało kilka miesięcy. Ostatnie ciało chyba zostało wydobyte w ogóle w czerwcu czy w maju. Więc naprawdę no, dramatyczne wydarzenia.
No oczywiście przypominamy to wydarzenie i będziemy przypominać ciągle ku przestrodze. Z górami nie ma żartów. Wobec gór trzeba czuć pokorę i wszyscy ratownicy to powtarzają. Pokora i jeszcze raz pokora, nie tylko znajomość, ale też pokora wobec przyrody nieokiełznanej, jak się okazuje, nieprzewidywalnej często, czasem przewidywalnej, ale z powodu lekceważenia tej przewidywalności dochodzi do takich, a nie innych wypadków. Oczywiście historii związanych z lawinami mogłybyśmy tutaj przytoczyć bardzo dużo. Ja jeszcze jedną chciałam przywołać historię, no szczęśliwą. Myślę tutaj o pani Katarzynie, młodej dziewczynie, która została zasypana lawiną. To był, jeśli się nie mylę, 2015 rok, więc stosunkowo niedawno. Szczęśliwie zasypana w pozycji stojącej z plecakiem, który trzymała przed sobą, co spowodowało, że mogła oddychać pod śniegiem do momentu, kiedy udało się ratownikom ją odkopać i mało przywrócić jej życie. To absolutnie niesamowita historia, bo pamiętajmy też tutaj o błyskawicznym wychłodzeniu organizmu.
To jest w ogóle jeden z cudów, jeśli można tak powiedzieć, że pani Katarzyna przeżyła tę lawinę. Ratownicy nie bardzo lubią, jak ja mówię, że cudów, dlatego że właściwie odbieram im trochę jakby ich udział w tym, że ta dziewczyna przeżyła. Dlatego, że ona miała niezwykłe szczęście, nie tylko, że została w taki, a nie inny sposób zasypana, ale też, że przyszli ludzie, którzy doskonale się znali na swojej robocie i wiedzieli, że jest szansa na to, żeby ją uratować, czyli jakby na żadnym etapie nie odpuścili. Czyli zrobili wszystko, żeby donieść ją, mimo że ją reanimowali cały czas. Całą drogę była reanimowana i to trwało kilka godzin. Nie odpuścili, nieśli ją w wichurze, w jakiejś zawiei. No, wszystko było przeciwko nim, przeciwko tej dziewczynie, a oni jednak zaparli się, że dadzą radę. No i faktycznie niezwykła historia, opisywana zresztą w medycznych pismach, dlatego że Kasia była wychłodzona do 16 stopni Celsjusza, temperaturę ciała miała, więc no, w ogóle ten łańcuch ludzi, którzy podjęli się działań i doprowadzili ostatecznie do tego, że ona nie tylko żyje, ale jest w ogóle całkowicie zdrowa. To jest naprawdę niezwykła historia.
Dokładnie miała 16,5 stopnia Celsjusza w momencie, kiedy ją dowieźli do szpitala, gdzie no, w takiej hipotermii była. A to, co pani opowiada, w jakich warunkach ją nieśli, jednocześnie cały czas prowadząc reanimację, że nieśli ją na noszach była ona i plus ratownik, który cały czas prowadził reanimację, zmieniający się oczywiście ratownicy i czwórka, która ich niosła. Więc proszę sobie to teraz wyobrazić w górach, w zawiei śnieżnej. No absolutnie niesamowity wyczyn szapoba wobec wszystkich ratowników Topru. Józio Chadowski miał 10 lat, kiedy go ostatni raz widziano. Ponoć wlazł w Giewont, no i tyle. I stamtąd już nie wylazł. No to wiemy, o czym teraz będziemy mówić. Ratownictwo jaskiniowe. Tak to się zaczęło?
I tak, i nie, dlatego że to była akurat z punktu widzenia technicznego prosta wyprawa. No, Mariusz Zaruski, kiedy usłyszał o tym, że kiedyś zaginął chłopiec, pastuszek, no, wzruszył się niezwykle i postanowił pójść poszukać. Już było wiadomo, że szczątków chłopca. Udało się je odnaleźć. Nie była to jakaś wielka wyprawa jaskiniowa i jakiś wielki wyczyn techniczny. I na tym właściwie się skończyło, mówiąc szczerze, wtedy ratownictwo jaskiniowe i właściwie do lat 50. Topr nie rozwijał się, jeżeli chodzi o jaskinie. Nie mieli potrzeby ratownicy wchodzenia gdzieś głęboko w bebechy Tatr. Robili to właśnie speleolodzy z różnych klubów w Polsce. Aż do właśnie roku 58, kiedy Stanisław Ogaza wchodzi do nich, próbuje przepłynąć jeden z syfonów jaskini zimnej. No i woda odcina go. Nie ma możliwości powrotu, bo psuje mu się sprzęt nurkowy. Zostaje po drugiej stronie korytarza zalanego syfonu. No i jest wielkie halo, trzeba ratować Stanisława Ogazę. Wtedy okazuje się, że ratownicy są po prostu, nie umieją tego robić, mówiąc wprost. Nie są do tego przygotowani w żaden sposób. Nie znają jaskiń, nie mają sprzętu. Wtedy też jest pospolite ruszenie, ale już kolegów samego Stasia Ogazy, którzy chodzili po jaskiniach, dość powiedzieć, że woda z tego syfonu, przez który Stanisław Ogaza przepłynął w jedną stronę, ale już nie zdołał przepłynąć z powrotem, została jakby wylana wiaderkami, po prostu osuszano ten syfon, żeby on mógł przejść przez to miejsce. Więc też niebywała historia.
Ale też wzbudziła podobno panikę w Zakopanem, dlatego że w tym miejscu prowadziło jedno z ujęć wodnych dla Zakopanego. No i poszła
nie,
tak,
to
jest inna historia, ale
tak,
też niesamowita.
Tak, o Piotrkowiczu, tak, o tym Jugosławianie, który utonął. Tak, to on utonął w jaskini Bystrej i to też była dramatyczna historia, bo to była najdłużej trwająca akcja jaskiniowa w Tatrach. I tam trzeba było przepłynąć kilka syfonów i on utonął w miejscu, gdzie jak się wchodziło, to po prostu ta woda natychmiast stawała się mętna, nic nie było widać. Też osuszano te wszystkie syfony, co było jakimś niezwykłym przedsięwzięciem. Wprowadzano jakieś pompy górnicze. No w ogóle dużo się tam rzeczy działo dziwnych. Zakopane szalało, bo faktycznie jest ujęcie wody pitnej, więc wszyscy się martwili, że jakaś zatruta woda będzie, jakieś chodziły legendy dziwne. I w końcu sprowadzono za ogromne pieniądze nurków z Francji, którzy faktycznie suchą nogą przeszli kilka syfonów tych już osuszonych, po czym zanurkowali, wyciągnęli biednego Jugosłowianina, który oczywiście już nie żył. Tak, to też była historia, która pokazała, że też ratownicy, nasi ratownicy, chociaż już wtedy ratownicy nasi mieli sekcję nurkową, Andrzej Blacha był jej szefem, też znakomity płetwonurek, no ale faktycznie nie mieli takiego sprzętu, żeby móc zanurkować w mętnej wodzie, to jest zupełnie co innego, z żadną widocznością, tak? Nic nie było widać po prostu. Francuzi to potrafili robić. Teraz nasi myślę, że potrafią robić równie poważne rzeczy. Mamy w Toprze jednego z najlepszych płetwonurek światowych, czyli Krzysztofa Starnackiego, więc nic nam już nie jest straszne, ale mamy nadzieję, że taki wypadek nigdy się już więcej nie powtórzy w Tatrach.
To ja tylko tytułem uzupełnienia podam, że ta historia Stanisława Ogazy, młodego fizyka atomowego, to jak mówiłyśmy, jak pani mówiła, to rok 1958, a ta wyprawa po Jugosłowianina Petrujkicia to był rok 1987. To była ta wyprawa i rzeczywiście od tego czasu, no bo to trzeba powiedzieć, że Topr to nie tylko to ratownictwo skalne, lawinowe, to również ratownictwo jaskiniowe, to ratownictwo nurkowe, to trzeba powiedzieć, że ci toprowcy są grupą, która składa się z wielu specjalizacji, które są potrzebne do ratowania ludzi w górach. A jeśli mówimy już o ratownictwie jaskiniowym, no to ta ostatnia, największa akcja, o której było bardzo głośno, do której doszło zaledwie 2 lata temu, w 2019 roku, chodziło tutaj o uratowanie 2 grotołazów w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Właściwie tak mnie dziwi, ta jaskinia Wielka Śnieżna, sama nazwa wskazuje wielka, przyciąga jak magnes, a jedna z najtrudniejszych i właściwie jaskinia, na eksplorowanie której nie zgadza się Tatrzański Park Narodowy.
Jaskinia Wielka Śnieżna jest największą i najgłębszą tatrzańską jaskinią. Jak głęboką, jak wielką, właściwie do dziś nie wiemy, bo odkryto na razie zaledwie 20 kilka kilometrów tej jaskini. Jak widać, gdzieś tam ciągle odkrywane są nowe ciągi, więc do dziś właściwie nadal nie wiemy, jak duża jest to jaskinia. I pewnie dlatego ona jest tak fascynująca dla grotołazów, bo chyba czują, że można tam jeszcze wiele odkryć. Jeżeli chodzi o eksplorację, to w ogóle żadnej jaskini nie wolno eksplorować w Tatrach, w Parku Narodowym. Tak naprawdę słowo eksploracja jest zakazane, zabronione i z gruntu skazane na niepowodzenie. Można właściwie chodzić zgodnie z prawem i z przepisami parku. Można chodzić tylko po ciągach odkrytych, i w taki sposób po nich chodzić, żeby nie naruszać struktury ani tego, co się tam zastaje. Czyli nawet właściwie nie można by przełożyć kamienia z jednego miejsca na drugi. Nie mówiąc już właśnie o wchodzenia w nowe miejsca, a już na pewno o strzelaniu, co się niestety zdarza w jaskiniach, czyli poszerzaniu ciasnych miejsc przez ładunki wybuchowe. Niewielkie, ale jednak ładunki wybuchowe. Więc tego faktycznie robić nie wolno. Ta dwójka, o której pani wspomniała i ten straszny wypadek w jaskini Wielkiej Śnieżnej, to właśnie eksploracja bardzo ciasnych partii przemkowych. To jest takie miejsce, gdzie wchodzi, może wejść kilka być może osób z Polski, bo to muszą być nie tylko wyjątkowo sprawni grotowaźni, ale też szczupli. No tak, muszą mieć predyspozycje do tego, żeby tam wejść. I faktycznie dwójka doskonałych grotołazów weszła z takim zamysłem poszerzenia, zrobienia czy odnalezienia korytarza, takiego połączenia dwóch miejsc. No i niestety zaskoczyła ich sytuacja, woda podniosła się w korytarzu, przez który się przecisnęli i odcięła im drogę powrotną. No i niestety zmarli z wychłodzenia, ratownicy nie zdołali dotrzeć na czas, dlatego że musieli przestrzelić korytarz prowadzący do nich. Te działania trwały 6 dni. Niestety grotołazi, którzy byli ubrani w jakieś takie cieniutkie kombinezony właśnie po to, żeby zmniejszyć swoje gabaryty, żeby się móc przecisnąć w to miejsce, no nie mieli możliwości w żaden sposób ogrzania się, nie mieli żadnej kuchenki ze sobą, nic tak naprawdę. Trzeba pamiętać, że tatrzańskie jaskinie są bardzo zimne, bo w tatrzańskich jaskiniach jest zaledwie 4 stopnie są i jest 100% wilgotności. To bardzo plastycznie pokazał, opowiedział Jan Krzysztof, to tak jakbyśmy cali mokrzy weszli do lodówki, zamknęli się w tej lodówce, to ile wytrzymamy? No niestety grotołazi nie wytrzymali zbyt długo i zmarli po prostu z hipotermii, z wychłodzenia.
Szczegółowo historia tego wypadku, historia ratowania, bo to długa historia, opisana jest w tomie drugim pani książki, Topr nie każdy wróci. Można przeczytać, jak ta akcja się rozwijała, jakie były za, ale ile tam było też różnych kontrowersji, ile oskarżeń wobec Topru, że zbyt wolno, że nie tak jak trzeba, że nie tędy, którędy trzeba. To wszystko jest wytłumaczone. Polecam gorąco państwu przeczytać tak krok po kroku, dzień po dniu, jak ta wyprawa po tych grotołazów dwóch wyglądała. To był sierpień 2019 roku. Sierpień 2019 roku był niezwykle tragiczny w polskich Tatrach, bo wtedy dochodzi również do wypadku na Giewoncie. Chodzi o te burze z piorunami i te ponad setka osób wtedy, które uległo zranieniu, porażeniu, no część porażeniu, część zranieniu. I z tą akcją dramatyczną 22 sierpnia 2019 roku łączy się też działalność tatrzańskiego śmigłowca Topru, Sokoła słynnego, który latał tam i z powrotem, zresztą nie tylko on, bo w akcję włączyło się wiele helikopterów z pomocą. Przywołajmy te śmigłowce w służbie Topru.
No tak, śmigłowiec to był jeden z 7-milowych kroków w rozwoju tej organizacji. Tych kroków było kilka takich, które spowodowały, że ta służba właśnie z tej amatorskiej stała się profesjonalną. Teraz ratownicy nie wyobrażają sobie, że mogłoby nie być śmigłowca i mówią zresztą wprost, że nie ma nowoczesnego, profesjonalnego ratownictwa górskiego bez śmigłowca. Sokół jest doskonałą maszyną. Możemy zdradzić, że w ogóle ten model jest właściwie zrobiony specjalnie pod toprowców, więc on ma tam różne takie rzeczy, które są zrobione, czy tam wmontowane i zamontowane po to, żeby ratownikom ułatwić działanie. I tak, i gdyby nie Sokół, to ta burza, o której pani mówi, mogłaby żniwo zebrać znacznie poważniejsze, dlatego że w momencie, kiedy doszło do uderzenia i przyszła ulewa, no to oczywiście natychmiast spadła temperatura, ludzie byli wyziębieni, wychłodzeni i faktycznie gdyby nie śmigłowiec, byłoby znacznie gorzej. Tutaj przy okazji tej akcji no, muszę powiedzieć taką rzecz, że to, że śmigłowiec poderwał się do działań, to była rzecz naprawdę na granicy bohaterstwa i jakby wielkiej odwagi zespołu, który podjął się ruszenia na akcję. Tutaj mówię głównie o pilocie Andrzeju Śliwie, który zdecydował się, że ruszy, no i załodze, która wsiadła do śmigłowca, dlatego że oni ruszyli w trakcie burzy. Jeszcze burza trwała. Jest zresztą taki film na YouTubie, możecie państwo sobie znaleźć, jak śmigłowiec podchodzi pod kopułę szczytową i w tym momencie uderza piorun w krzyż na Giewoncie. Ratownicy i pilot powiedział mi, że on nie widział wtedy, w czasie tej akcji, tego momentu, jak piorun uderza i chwała Bogu, bo być może by się wycofali wtedy. A oni się poderwali dlatego, że doszła wiadomość, że jest reanimacja, trwa reanimacja dwójki dzieci. No i wtedy właśnie zdecydowali, że spróbują podejść i zobaczyć, co się dzieje. Śmigłowiec wielokrotnie ratował i myślę, że gdyby nie śmigłowiec, wiele osób zginęłoby w Tatrach, nie doczekałoby pomocy. Można powiedzieć, że jeżeli są świetne warunki do latania, to akcja może trwać 15-20 minut, dlatego że śmigłowiec z lądowiska w Zakopanem jest w stanie do najdalszego miejsca w naszych Tatrach dolecieć w ciągu 10 minut. Więc bywały takie akcje, że od momentu zgłoszenia wypadku do momentu przekazania rannego karetce pogotowia upływało 20 minut. Ale oczywiście to są przy takich sytuacjach skrajnie dobrych, że tak powiem, czyli wspaniała pogoda i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli śmigłowiec nie może się poderwać, no to wtedy te akcje i wyprawy odbywają się tradycyjnymi metodami, czyli jak my to mówimy, z buta. I też trzeba pamiętać o tym, bo też turyści zapominają, że śmigłowiec nie zawsze może ruszyć do akcji. Jest wielkim ułatwieniem i nie wyobrażamy sobie bez niego działań, ale nie zawsze może lecieć. Nie może lecieć, kiedy jest mgła, nie może lecieć, kiedy jest porywisty, silny, mocny, taki naprawdę wiejący w niespodziewany sposób wiatr. No i nie lata nocą śmigłowiec. Nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że latanie w Tatrach nocą to naprawdę jest samobójstwo.
No i nie może śmigłowiec być taksówką.
No chcielibyśmy i ratownicy chcieliby, żeby ludzie odpowiedzialnie wzywali ten śmigłowiec, dlatego że już nie mówię o tym, jak droga jest taka akcja z użyciem śmigłowca, ale też dlatego, że no wzywanie śmigłowca, bo jest mi ciężko, bo bolą mnie nogi, no jest po prostu nieodpowiedzialne i nie wolno tak robić i powinno być właściwie piętnowane. No ratownicy tego nie robią. Jeżeli jest jakaś ewidentna sytuacja, że ktoś ich oszukał, bo nie wiem, dzwoni i twierdzi, że źle się czuje i prawie jest jedną nogą na tamtym świecie, a potem z tego śmigłowca 10 minut później wyskakuje jak młoda kozica, no to widać, że doszło do oszustwa, to biorą takiego człowieka na poważną rozmowę. No ale to się tylko na tym kończy, nie ma żadnych innych konsekwencji. I ratownicy zresztą mówią bardzo mądrą rzecz, że oni nie są do końca w stanie podczas zbierania wywiadu czy odebrania telefonu, zgłoszenia o tym, że ktoś potrzebuje pomocy i nie może właśnie zejść, musi przylecieć po niego śmigłowiec albo przyjść po niego ekipa. Nie mogą też do końca stwierdzić, czy ten ktoś oszukuje, bo muszą założyć, że ktoś mówi prawdę, bo może tak być, że coś się stanie, jak ten słaby, osłabiony człowiek będzie schodził, może wtedy ulec wypadkowi. Więc oni faktycznie wszystkie te zgłoszenia biorą bardzo poważnie, no i zdarza się, że ludzie to wykorzystują. Na szczęście rzadko.
Na szczęście, ja bym nigdy nie zdarzały się takie wypadki. Pogotowie ratunkowe na Słowacji bierze opłaty za wezwanie do jakiegoś przypadku. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to jest pogotowie, które działa wobec ludzi z tej potrzeby ratowania człowieka, a nie żeby brać za to pieniądze. Więc to też warto o tym pamiętać. To ratownictwo mamy darmowe tak naprawdę i tym bardziej wymaga to od tych, którzy chodzą w góry, większej odpowiedzialności, ale czy to nie jest takie wołanie na puszczę o tę odpowiedzialność w Tatrach?
Trochę tak, my takie mamy wrażenie, ja mam takie wrażenie, że to jest taka never ending story, że to jest grupa ratowników, która mówi nie róbcie tego, uważajcie, sprawdźcie pogodę, ubierzcie się dobrze i tak dalej, i tak dalej. I jest grupa, cała grupa ludzi, którzy mówią dobrze, wiemy, ale jakoś to będzie, tak? Która lekceważy te zasady, te najważniejsze punkty. I najbardziej przykre jest to, kiedy ratownicy przyjeżdżają, przylatują, przychodzą po kogoś, najczęściej pamiętajmy, w Tatrach giną ludzie młodzi, przychodzą, stoją nad ciałem młodego człowieka i wiedzą, że gdyby ten człowiek postarał się trochę bardziej, może przeczytał, poczytał, przygotował się, to żyłby. To jest najbardziej przykre. Bo oczywiście wypadki w Tatrach giną również bardzo doświadczeni ludzie i doświadczeni wspinacze, bo góry są nieprzewidywalne i błąd ludzki, no niestety zdarza się nawet profesjonalistom. Ale jeżeli jest tak, że człowiek zrobi wszystko, żeby być w tych Tatrach bezpiecznym, a mimo to ulegnie wypadkowi, to trudno mieć jakby do niego pretensje. Ale jeżeli jest zupełnie odwrotnie, czyli ktoś idzie, bo wzruszył ramionami, bo jakoś to będzie i nic nie zrobił, żeby być w tych górach bezpiecznym i ulega wypadkowi, to to jest po prostu bardzo przykre. Że jakby nic nie wykonał, żadnego trudu sobie nie zadał, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo i życie.
Obie pani książki poświęcone działalności Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, tak sobie zsumowałam, liczą dobrze ponad 700 stron. Zaledwie 10 stron liczy sobie opowieść o kobietach w toprze.
Przepraszam w takim razie. Dlaczego? Dlatego, że tych to kobiet w toprze nie ma dużo. No powiedzmy szczerze, są dwie obecnie ochotniczki i kobiety w toprze no nigdy nie były jakimś takim, nie wiem jak to zgrabnie nazwać, no było ich niewiele i nie miały jakiegoś wielkiego znaczenia. Matko, nie wiem czy to dobrze zabrzmiało, już teraz się boję w dzisiejszych czasach mówić takie rzeczy. No ale prawda jest taka, że jest to jednak męski zawód, chociaż kobiety, jak widać, są w stanie do topru aspirować i są świetnymi, mogą być świetnymi ratowniczkami. Obie zresztą dziewczyny, Ewelina Wiercioch i Kasia Turzańska, to są znakomite. I Ewelina to jest w ogóle świetną wspinaczką. Natomiast Kasia Turzańska, która jest też lekarzem, lekarką anestezjolożką, jest fenomenalnym płetwonurkiem. Czyli też właśnie w tym ratownictwie jaskiniowym, nurkowym ważną postacią jest. Więc to nie jest tak, że kobiety faktycznie gdzieś tam są, ale jak kwiatek do kożucha, ale jest ich niewiele. One są świetne, ale jest ich niewiele.
Na przestrzeni całej historii w Toprze tylko 8 kobiet należało do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. O tym, jak działa Topr, jaka jest jego historia, o wielkich, brawurowych akcjach, o tym świecie ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dwie książki napisała Beata Zielińska. Topr, żeby inni mogli przeżyć i Topr, nie każdy wróci. Ten drugi tom poświęcony głównie tym największym akcjom z 2019 roku, ratowania grotołazów z jaskini Wielkiej Śnieżnej i z ratowania ludzi porażonych w czasie burzy w sierpniu 2019 roku. Dziękuję pięknie naszemu gościowi, pani Beacie Sabale-Zielińskiej, autorce książki. Dziękuję pięknie za te opowieści o Toprze, którą mogłybyśmy jeszcze snuć i snuć przez wiele godzin.
Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.